Ty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji odpowiadam na wasze pytania na żywo, a więc chwytajcie za telefony i słyszymy się już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Telefon stali, słuchacze znają, 61 8 654 654. Jak zwykle mam opcję dla osób skrytych albo takich, które nie mają ochoty pojawić się na antenie, głosowo oczywiście. Możecie dzwonić w przerwie pomiędzy piosenkami. Tak to uczynił pan Darek, jego pytanie już mam, moi drodzy, tak, był bardzo szybki. Natomiast bardzo zachęcam was do tego, by też odważyć się zadzwonić w trakcie audycji 61 8 654 654. No i oczywiście poza tym przygotowałam listę pytań, które często zadajecie jako posiadacze psów, jako posiadacze kotów, na które będę odpowiadała w oczekiwaniu też na inne telefony. No i teraz czas na pytanie od pana Darka. Dlaczego mój pies jest agresywny w stosunku do nieznajomych psów? Do ludzi nie ma problemu. Poza tym na spacerze bardzo dużo wylizuje, no i jest generalnie niespokojny. Panie Darku, przede wszystkim musimy się zastanowić, jak wygląda taki standardowy dzień psa. Aha, jeszcze pan Darek zapytał, teraz mi się przypomniało, czy kastracja by coś tutaj nam pomogła. Wydaje mi się, że przede wszystkim, może zacznijmy faktycznie od tej kastracji. Najważniejsze, co tutaj powinien pan zrobić, to jest badanie ogólne krwi psa, a przede wszystkim badanie hormonu tarczycowego, ponieważ niedoczynność tarczycy bardzo często powoduje właśnie takie rozdrażnienie u psów. Jeżeli ktokolwiek z was, moi drodzy słuchacze, też ma z tym problem, albo zastanawia się, czy wykastrować psa, który jest agresywny, czy to w stosunku do ludzi, czy to w stosunku do psów. Najpierw ogólne badania, szczególnie jeżeli to zachowanie pojawiło się nagle, bo wtedy możemy mówić o jakichś problemach fizycznych. Natomiast jeżeli to jest zachowanie przewlekłe, to trzeba sprawdzić przed kastracją, czy nie ma żadnych problemów ogólnoustrojowych, problemów też konkretnie z tarczycą. No i oczywiście, co jest bardzo ważne, robimy badanie testosteronu. Jeżeli testosteron wyjdzie nam zbyt wysoki, no to w tym momencie możemy takiego psa wykastrować. Natomiast zbyt wysoki, co to oznacza? Jeżeli mamy psa, który jest pomiędzy 6 miesiącem a 24 miesiącem, czyli ma pół roku do 2 lat, 2,5, no to wtedy to jest największe, można powiedzieć, tutaj burze hormonalne się pojawiają. I taki pies będzie miał testosteron w górnej normie. Dlatego wtedy raczej powstrzymujemy się od kastracji. Dodatkowo powstrzymujemy się od kastracji psów, które nie ukończyły jeszcze 2 roku życia, a są psami średnimi, mocno zbudowanymi albo dużymi i wielkimi. A dlaczego? Dlatego, że hormony uczestniczą nie tylko w takich właśnie problemowych zachowaniach, nie tylko gdzieś tam podburzają samce do tego, żeby być bardziej agresywnymi, natomiast też testosteron jest hormonem odpowiedzialnym za odwagę. Więc jeżeli wykastrujemy sobie od tak psa, no to niestety on może tą odwagę stracić. Dodatkowo zdarza mi się, i nawet ostatnio miałam taki przypadek border collie, który jest agresywny w stosunku do psów, i okazało się, że ma bardzo dziwnie fizjologicznie niski poziom testosteronu, poniżej normy, nawet względem tego, że pies nie jest kastrowany, i okazuje się, że jego agresja w stosunku do psów wynika z tego, że on po prostu się tych psów boi, nie chce kontaktu z tymi psami, dlatego w ten sposób się zachowuje. Natomiast jeżeli w przypadku psa pana Darka on jeszcze wylizuje, on jest taki bardzo hop do przodu, widać, że demonstruje swoją siłę, to faktycznie może być to związane z testosteronem albo może być związane z niezaspokojeniem niektórych potrzeb. Więc jeżeli mamy tak do czynienia z takim zachowaniem, będzie nam trudno, przypuśćmy, że testosteron jest na dobrym poziomie. Będzie nam trudno ocenić w tym momencie, czy możemy sobie z tym poradzić, czy też nie, bez oceny behawiorysty, który zobaczy na miejscu psa i który nam coś zaleci. Tylko nie mylmy behawiorysty z treserem, który będzie gdzieś tam na komendę próbował psa kontrolować, bo oczywiście czasami u takich psów też bardzo ważne jest to, żeby pokazać im, że jednak my kontrolujemy sytuację na spacerze, że one nie muszą się wszystkim przejmować na takiej zasadzie. Ale bezsensowne odbieranie psu kontroli tylko po to, żeby pokazać, że tu my jesteśmy jakimś tam samcem alfa, no to nie działa. Natomiast zbyt długa smycz u takiego psa i zbyt luźna smycz, dawanie mu zbyt dużego luzu też może być problematyczne. Tutaj to jest troszeczkę tak, jakbyśmy byli pacjentami u psychologa i byśmy powiedzieli, no mamy takie same objawy jak nasz brat czy siostra, więc na pewno mamy to samo. No nie. To wszystko zależy od tego, czy nasz kolega, bo może brat i siostra, to możemy się zbliżyć genetycznie też do jakichś problemów. Natomiast nie możemy porównywać objawów i myśleć, że mamy dokładnie te same schorzenia, ponieważ schorzenia podobne występują przy różnych problemach behawioralnych, przy różnych problemach psychicznych. I tak samo jest w przypadku psów. Dlatego w jego przypadku wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli on bardzo dużo wylizuje, czy też zakopuje na przykład, no to wtedy nie pozwalać mu tego robić za każdym razem, ale też bez przesady. Nie staramy się go za to ganiać, czyli nie mówimy mu, nie wolno, przestań, co ty robisz, tylko jeżeli on liże, to możemy go delikatnie przeciągnąć, zaprosić go, żeby poszedł za nami, zaprosić go w sensie napiętą smyczą, żeby jednak mu pokazać, stary, no nie podoba mi się, że liżesz wszystko, ale też co jakiś czas jak najbardziej ma do tego pełne prawo, tym bardziej jeżeli jest to pies młody. Jeżeli jest to pies powyżej 3-4 roku życia, no to w takim wypadku też może być to właśnie związane z tą wysoką seksualnością. Warto zbadać testosteron. Jeżeli testosteron okaże się na normalnym poziomie, kastracja nic nam nie da, moi drodzy. Więc tutaj polecam w takim wypadku kontakt z behawiorystą. Ja na przykład współpracuję też z psychologami, psimi, psychiatrami albo raczej. I jeżeli jest potrzebne, w dwójkę działamy i dobieramy psu w razie potrzeby leki, które zostają z tym psem na pół roku, do roku, a potem z nich rezygnuje i jest naprawdę świetnym psem. A uwierzcie mi, że mam dużo psów, które przychodzą do mnie na obrożach elektrycznych, na dławikach, na kantarkach. I właściciele są przerażeni, ponieważ te sprzęty ktoś wcześniej im zaproponował, chcą z nich zrezygnować. I powiem wam, że naprawdę często udaje się z tego zrezygnować. Naprawdę w ciągu 3-4 miesięcy już psy nie muszą w ogóle z takich sprzętów korzystać. Czasami oczywiście, znaczy raczej częściej jest to krócej. Natomiast najczęściej przychodzą do mnie psy, jak już z takimi przyrządami, no to są psy, które są bardzo, bardzo ciężkimi przypadkami. I z takimi przypadkami, no niestety, to wymaga pracy. Dlatego nie myślcie sobie, że psy chodzą w takim sprzęcie tak długo, dlatego że ktoś sobie nie radzi. Tylko, no niestety, nie od razu rzym zbudowano. Problemy psychiczne to nie są takie, gdzie można pstryknąć palcem i nagle problem znika. One wymagają często wielu miesięcy terapii. Ale co to jest za wspaniała rzecz, kiedy przychodzi do mnie dziewczyna, która nie jest w stanie utrzymać swojego psa, który waży 30 kilo. Przychodzi na kantarku, ponieważ no, sama waży 40 parę i po prostu jest to dla niej trudne. I po 2 miesiącach spotkań, ona przychodzi, no już nie zakładam mu prawie kantarka, więc możemy od razu mu ściągnąć. I ja jestem wtedy tak szczęśliwa, bo pies faktycznie zupełnie inaczej się zachowuje, zarówno w naszym miejscu treningowym, jak i w domu. Jest w stanie zrezygnować z narzędzia, które generalnie też powoduje u niego ból, nawet jeżeli go nie szarpiemy. Także zobaczcie, jest dużo takich, można powiedzieć, sytuacji, gdzie mamy tak zwany happy ending w takim momencie. Teraz drugie pytanie, moi drodzy, i pamiętajcie, 618-654-654. Jeżeli macie pytanie dotyczące waszego psa lub kota, możecie mi je zadać na żywo na antenie albo w przerwie, jeżeli się boicie. Zachęcam was, żebyście jednak się odważyli. Drugie pytanie, dlaczego mój pies skacze na gości, kiedy tylko przyjdą, są przez niego po prostu obłapywani? Pies dodatkowo wykonuje dziwne ruchy kopulacyjne, ze znakiem zapytania, co mogę z tym zrobić? Moi drodzy, to te ruchy kopulacyjne nie muszą oznaczać, że znowu musimy psa wykastrować, ponieważ najczęściej takie zachowanie jest po prostu związane z czym? No, z wysokim pobudzeniem. U psów, to może jest ciekawsze, żeby przedstawić, u psów mamy coś takiego, zresztą u wszystkich organizmów, jak poczucie ulgi. I u zwierząt poczucie ulgi uzyskują one w najbardziej pierwotny sposób. Poprzez załatwienie potrzeb seksualnych, poprzez załatwienie potrzeb fizjologicznych oraz poprzez spełnienie się w łańcuchu łowieckim. Czyli mamy trzy elementy, przez które najłatwiej pies się rozładuje. I to, że on się na kogoś rzuca i próbuje właśnie te ruchy wykonać, to świadczy o tym, że jest tak wysokie napięcie. On się tak denerwuje i to wcale nie musi być to seksualne napięcie. On się po prostu tak denerwuje, że w głowie ma: muszę uzyskać ulgę. No i wchodzi to niestety zachowanie, które może być dla nas troszeczkę wstydliwe. Nie dziwię się tak, jeżeli nie do końca wiemy, dlaczego pies się tak zachowuje, no to może być to zachowanie, które no sprawia, że czujemy się źle. Natomiast no, nie jest to, moi drodzy, tak, że pies chce w tym momencie specjalnie zachować się w ten sposób. On to robi dlatego, że to jest po prostu zachowanie, można powiedzieć, takie, które dąży do ulgi. Podobnie szczeniak, jak przychodzą goście, co zrobi? No siusiu, załatwi się, znowu mamy poczucie ulgi. Więc warto, jeżeli macie gości, macie szczeniaka, wyjść z tym szczeniakiem na zewnątrz, żeby tam się załatwił. I najlepiej wcześniej, zanim jeszcze goście się pojawią, żeby nie wzmacniał sobie tego zachowania, prawda? Że on będzie się po prostu załatwiał jeszcze w domu, w sytuacji, kiedy pojawiają się goście, bo czasami dochodzi do wpojenia tego zachowania niestety. Czasami mam takie przypadki psów, szczególnie są to suczki, które są bardzo uległe i takie chętne do kontaktu z człowiekiem na takim bardzo niskim poziomie, w sensie chodzi o parterowo, gdzieś tam się kładą, turlają. Bardzo często u takich suczek, albo może w sumie nie bardzo często, ale najczęściej u suczek dochodzi do wzmocnienia tego zachowania i nawet mimo tego, że suka już jest dorosła, to zdarza jej się popuszczać. Co ciekawe, w tej sytuacji, jeżeli suczkę wykastrujemy, będzie jeszcze gorzej, ponieważ przy wycięciu wszystkiego w środku narządy będą naciskały na pęcherz i jeszcze bardziej będzie się to zachowanie niestety nam wzmacniało. Także musicie tutaj też na takie rzeczy zwracać uwagę. No i trzecia rzecz, o której mówiłam odnośnie ulgi, ten łańcuch łowiecki. Czyli co, jeżeli nasz pies, a propos pytania pana Darka, rzuca się na innego psa i my mu damy dużo luzu na smyczy i on się zewściekli na tego człowieka albo na tego psa, akurat w przypadku pieska pana Darka, to on może albo w przekierowaniu rzucić się na smycz, za coś w nią szarpać, żeby uzyskać ulgę, albo może rzucić się na naszą nogę albo na rękę. Czasami w przypadku psu, jeżeli na przykład owczarki bardzo często tak robią, jeżeli przychodzi gość, to owczarek chwyta za ubrania. Nie tylko owczarek, bo oczywiście jest to domena wielu ras, ale najczęściej zdarza mi się to u owczarków. Chwyta za ubrania, za przeguby rąk, zaczyna szarpać. My nie wiemy, jak się zachować. Ojeju, czy jeżeli to jesteśmy my, to jeszcze mimo wszystko jakoś staramy sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli są to goście, no to jest głupio, jeżeli pies podrze ulubioną kurtkę naszej cioci na przykład, czy ulubiony płaszcz naszej mamy, która przyszła nas odwiedzić. Mama nas na pewno znowu odwiedzi, ale ciocia może już niekoniecznie, jeżeli będą takie zachowania. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli mamy taką sytuację, to bardzo ważne będzie to, żeby być konsekwentnym już od szczeniaka w stosunku do psa. Nie wywieramy nadmiernej ekscytacji, zmieniamy nawyki, zarówno swoje, ale też gości. I pilnujemy tego, żeby jeżeli pies zagraża naszym gościom, w sensie takim, że nie wiemy do końca, czy on na nie wskoczy, czy nie wskoczy, staramy się jednak mimo wszystko, żeby trzymać psa na smyczy, szczególnie jeżeli mamy dużego psa, bo nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. Nie wystarczy powiedzieć gościowi, wiesz co, odwróć się do niego plecami, to on ci tylko trochę na plecy poskacze, bo może nasza ciocia czy babcia No, nie chcą, żeby pies skakał im na plecy. Nawet nasz kolega, który jest wielki jak dąb, nie musi chcieć, żeby pies go obskakiwał, tak? Więc musimy o tym pamiętać, szczególnie jeżeli nasz pies skacze, na przykład, nie wiem, na przechodniów, których spotkamy, którzy nas na przykład zagadają o godzinę. Chociaż jak ktoś widzi takiego dużego psa, to raczej ma to w głowie, okej, skoczy na mnie, bez sensu, nie będę pytał. Także dużo lepiej, jeżeli mamy takiego wysoko podekscytowanego psa, dorosłego, starajmy się, błagam was, żeby po prostu trzymać go na smyczy i uczyć go spokojnego zachowania. Człowiek, który jest gościem, nie wita się z naszym psem. Może mu dać na przykład gryzak jakiś i wtedy my go odsyłamy ze smyczą na przykład na legowisko. Dobrze, mam telefon z pytaniem, a na pytanie odpowiem. O, pan Darek znowu dzwoni. Halo, halo.
Halo, dzień dobry, panie redaktor Darek, ale się nie wstydzi, dzwoni na antenę do pani.
Super.
Panie redaktor, jeszcze takie dopytanie do mojego pieska, bo on w stosunku do psów, które zna, poznał je, jest bardzo łagodny, tak samo do ich właścicieli. On jest wzburzony przeważnie do tych małych maltańczyków, które bardzo dużo hałasu robią wkoło siebie, tego typu piesków. I wtedy jest agresja, ale tak, które poznał, jest okej. Okay. Czyli tu może być jakiś problem psychiczny, tak? Czyli
tak. Ja bym raczej go nie kastrowała, panie Darku, w takim wypadku, bo wydaje mi się, że on po prostu jest rozdrażniony. Dużo mam psów.
Powiem, że jestem razem z nim w tym, żeby nie moja żona do tego dąży, ale ja ją powstrzymam niestety. proszę, przepraszam, że przerwałem.
Nie, proszę mówić dalej. Czyli dobrze, czyli on ma problem, znaczy w mojej ocenie jest to związane z wysokim rozdrażnieniem w takim wypadku. Mam dużo psów, które nie lubią małych ras. No i nie mówię tutaj oczywiście o wszystkich małych rasach, bo ja też małe rasy doceniam. To nie jest tak, że jestem do nich w jakikolwiek sposób uprzedzona. Natomiast bardzo często ludzie, którzy mają małe rasy, troszkę mniej poświęcają czasu na taką dobrą socjalizację, na habituację i te psy mają problem z wysokim pobudzeniem. Reagują też agresywnie na inne psy i stąd właśnie może się brać wkurzenie naszego psa, bo on widzi takie małe, nawet jak na niego już nie szczeka i on już sobie w głowie ułożył. Małe równa się zagrożenie albo po prostu takie sytuacja, która mi się nie podoba, bo ja nie lubię, jak coś małego na mnie szczeka, czyli jest wobec mnie agresywne.
Tak, panie dyrektor, zwłaszcza, że tego pieska mamy od roku, on miał gdzieś 9 miesięcy, bo to jest adopcja, którego moja żona wzięła z ulicy i my po prostu nie mamy go od szczeniaka. On nie potrafił chodzić na smycz, on nie widział, to są zabawki naszego seniora dziecka, więc też adopciaka. Więc może coś zostało. Z tego co wiemy, to on był rzucony do klatki z większym psem, który go nieraz tam pogryzł, bo on im często uciekał. Może było nieogrodzone u rolnika, no i tak to bywa z takimi biedulami. No będziemy walczyć o niego, więc mówię, ja postaram się poza anteną z panią skontaktować.
Dobrze, super. Na razie jeszcze postaram się odpowiedzieć na jedno pytanie, na jedno istotne pytanie właśnie, albo ja widzę tutaj pytanie w pana wypowiedzi, a teraz zrobimy sobie krótką przerwę, także bardzo serdecznie dziękuję, panie Darku. A was serdecznie zapraszam na krótką przerwę, bo nam się troszkę przeciągnęło, a po niej będziemy sobie dalej odpowiadać. Chciałabym wam troszeczkę powiedzieć o tym, o epigenetyce. Czyli o tym, jak duży wpływ mają rodzice szczeniaka oraz jak duży wpływ ma środowisko w tak zwanym okresie krytycznym.
Psy, koty i inne kłopoty.
To może ja od razu odbiorę, moi drodzy, telefon. Halo, halo. O.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Maria Barniki. W jaki sposób mam oswoić zdziczałe kotki od 11 września? Maludy karmię, były 3, jeden udało się jakoś złapać, a 2 w szopie siedzą, karmię 2 razy dziennie, przelatuje z jednej strony na drugą, bo taką mają możliwość. Jak je oswoić, żeby się do mnie zbliżyły?
Dobrze.
Na wyciągnięcie ręki uciekają.
Dobrze, to zaraz odpowiem na antenie.
I parchają i tak robią. No.
Dobrze.
No boję się dalej wysunąć ręki, bo nie wiem, jaka może być reakcja.
No jasne.
Może mi skoczyć na twarz, to jest zwierzątko.
No jasne, dobrze, no. Pani Mario.
Serdecznie zaraz... pozdrawiam,
pozdrawiam,
dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Dobra, to mamy kolejność, bo jeszcze do mnie dzwoniła jedna słuchaczka, zapytała o też kota, którego przygarnęła. Ja też chciałam dokończyć tylko to, co wam obiecałam, o epigenetyce i o traumie wczesnorozwojowej, bo o to mi chodziło, ponieważ pies pan Darka został, pana Darka został znaleziony jako 9-miesięczny szczeniak, albo raczej adoptowany jako 9-miesięczny szczeniak. No i tutaj musimy wiedzieć, że u takich psów, których tak naprawdę nie znamy od małego, nie wiemy, jak przeżył ten psiak okres krytyczny, czyli ten najważniejszy okres rozwojowy. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy kobietą w ciąży, to zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet przechłodzenie naszego dziecka jeszcze w brzuchu może powodować jakieś problemy w dorosłym życiu takiego człowieka i takie badania są też, moi drodzy, prowadzone. A co dopiero, jeżeli mamy dorosłego, maluszka, który już wyszedł na zewnątrz i który na przykład ma ograniczony dostęp do matki, albo ta matka nie potrafi się nim zająć, bo była zbyt młoda. Albo na przykład pojawiają się jakieś straszne przeżycia. I moi drodzy, trauma wczesnorozwojowa wcale nie musi być jakoś, nie musi dotyczyć jakiegoś strasznego, bardzo, bardzo traumatycznego przeżycia. Trauma wczesnorozwojowa tak naprawdę może się wiązać po prostu z tym, że nasz pies na przykład wystraszył się jakiegoś bardzo dziwnego dźwięku i nie było przy nim nikogo, żeby mu pomóc z tym. Ktoś mógł go faktycznie, jakiś człowiek nastraszyć. Coś mogło koło niego spaść, coś mogło go uderzyć, nie jakoś mocno, niespecjalnie. No ale oczywiście też takie momenty, kiedy szczeniaki są przeganiane, kiedy są na przykład, nie wiem, no już tym bardziej, bo bardzo często to się zdarza, wywożone do lasu w kartonie, no to już jest rzecz, która będzie powodowała problemy. I to też może rzutować na takie zachowania i może powodować takie zachowania, jakie występują u psa, u pana Darka, czyli oszczekiwanie i bycie agresywnym w stosunku do niektórych psów. Nie w stosunku do tych, które zna i lubi. No jeżeli chodzi o epigenetykę, to jest dziedziczenie przeżyć wielopokoleniową. Czyli na przykład, jeżeli suczka bała się jakiejś rzeczy, była lękowa, no to w tym momencie jej szczeniak też będzie miał taki problem. Można powiedzieć, że część naszej psychiki właśnie rozwija się w tym okresie krytycznym, a część naszej psychiki dziedziczymy po rodzicach. Oczywiście ta psychika też się kształtuje potem w trakcie naszego rozwoju, natomiast musimy też pamiętać, że w przypadku rozwijającej się psychiki musimy też tutaj brać pod uwagę czynniki nie tylko właśnie te genetyczne, ale też środowiskowe. W każdym razie, wracając do epigenetyki, robiono badania na myszach i myszy, których rodzice byli wystawiani na konkretny zapach i jednocześnie rażone prądem, bały się i unikały tego zapachu. Więc wyobraźmy sobie, że mamy suczkę, która boi się na przykład psów, ponieważ ją pogryzły wielokrotnie. I mamy szczeniaka, który był z tą suką wychowywany i on to widział. No i taki pies będzie też reagował na przykład na małe psy, ponieważ małe psy reagowały dziwnie na jego matkę i matka przez to miała problem. Dodatkowo dochodzą jakieś traumy. Także musimy tutaj te traumy też przepracować, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie możemy na to patrzeć tylko na zasadzie najlepiej uciąć jajka. Oczywiście nie twierdzę, że pan Darek tak uważał, natomiast wiele z osób tak też myśli. Wystarczy, że pies nagle się, u psa nagle się pojawi agresja, idzie do weterynarza i weterynarz stwierdza, dobra, to co, kastrujemy? No kastrujemy. No i potem problem się pogłębia. Przechodzimy do pytań, moi drodzy, do pytań, które dostałam. Mamy pytanie o kotka, który został adoptowany z ulicy. Pani słuchaczka zadzwoniła i powiedziała, że adoptowała kotka z ulicy. Myślała, że to jest maluch. Okazało się, że jest to 10-letni zwierzak. No i niestety od jakiegoś czasu, ponieważ w drugim domu jest remont, on jest gdzie indziej, on się chowa w piecu, można powiedzieć. Podejrzewam, że ten piec nie jest w żaden sposób gdzieś tam używany, jest wszystko zabezpieczone w odpowiedni sposób. No i niestety kotek jest bardzo, bardzo zlękniony i zaczął wylizywać sierść. Pojawiają się nawet takie, można powiedzieć, łyse placki. Chowanie się i wylizywanie sierści to są dwa bardzo, bardzo znaczące symptomy, które u kotów są związane ze skrajnie wysokim stresem. Takie psychogenne wylizywanie sierści jest już naprawdę oznaką, że jest bardzo, bardzo źle. Co to oznacza? Jeżeli mamy kocurka, który czy kotko, obojętnie, nie ma tu znaczenia płeć, który całe życie był na zewnątrz, był kotem, można powiedzieć, wychodzącym, to jeżeli mamy go u siebie w domu, musimy poświęcać mu naprawdę dużo czasu, żeby on nie poczuł się odrzucony. Takiego kota, takiemu kotu musimy spełnić wszelkie potrzeby, szczególnie związane z łańcuchem łowieckim, czyli karmimy takiego kota 3 razy dziennie. Przed każdym karmieniem musimy się z nim porządnie wybawić. Natomiast to może też tutaj nie starczyć. Jeżeli on ma już takie zachowania, warto jest najpierw sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Być może poprzez stres gdzieś tam, który się pojawił, doszło do jakiegoś uszkodzenia części organizmu. Bardzo często przez stres dochodzi u kotów do uszkodzenia nerek. Warto by było zbadać u jakiegoś kociolubnego weterynarza, który pobierze próbkę moczu z pęcherza, właśnie zbadać ten mocz, zobaczyć, czy kot jest w 100% zdrowy. Jeżeli jest, no to w tym momencie warto jest zgłosić się do dobrego kociego behawiorysty, ponieważ wylizywanie sierści to już nie przelewki. To jest bardzo poważny problem behawioralny. Być może tutaj będzie potrzebna też farmakoterapia. Mam kota, który jest kotem mojej przyjaciółki, a teraz już się kotami bezpośrednio behawioralnie nie zajmuję. Zeszłam zupełnie na psy. Natomiast kot mojej przyjaciółki też bierze właśnie leki psychotropowe, ponieważ ma tak zwany syndrom falującej kociej skóry, o którym postaram się opowiedzieć wam w jednej z najbliższych audycji. Natomiast w przypadku kotów, takich, które mają już tendencję do wylizywania, oznacza to, że czują się już naprawdę bardzo źle. Jest to związane na pewno z tym, że no jest to kot wychodzący, który przez 10 lat miał możliwość bycia na zewnątrz, no i takiemu kotu jest tak oczywiście, że nie da się go przyzwyczaić do tego, żeby był kotem domowym. Oczywiście, że się da. Natomiast trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i warto jak najszybciej skorzystać z porady behawiorysty, żeby on ułożył dobry plan, bo dla tak poważnego przypadku no, nie wystarczy moje, niestety tutaj nie wystarczą moje zalecenia, bo bym musiała jeszcze z 2 godziny z wami rozmawiać. No i teraz pytanie pani Marii, jak oswoić dziczałe koty, które dwa gdzieś przechodzą sobie w szopie. Nie mam dobrego tutaj żadnego słowa, pani Mario, takiego, które byłoby pocieszające, ponieważ jeżeli one są w szopie i nie dało się do tego czasu ich przenieść do domu, no jedyną opcją, żeby je oswoić, byłoby to, żeby faktycznie starać się albo przekroczyć te granice i gdzieś wydawać im jakieś jedzenie z ręki, jeżeli już to jest potrzebne. Jeżeli te koty są zdziczałe, można też poprosić fundację o to, żeby przyjechała po te koty, ponieważ no, szczególnie po tą kotkę, która zaraz będzie mieć kolejne koty, prawda? Czyli trzeba by było tutaj zadziałać, można powiedzieć, wielotorowo. Po pierwsze postarać się wyłapać te koty, być może z jakąś fundacją gdzieś popracować, no bo jeżeli dotychczas nie udało się pani ich oswoić, no to wątpię, żeby to się udało wtedy, teraz, kiedy one już faktycznie zdziczały. Będzie bardzo trudno, one faktycznie, jeżeli syczą i prychają, oznacza to, że one nie chcą po prostu kontaktu i będzie trudno, mając w momencie, kiedy one są, można powiedzieć sobie, wolnymi kotami, będzie trudno im nałożyć do głowy, że jednak no fajnie by było, gdyby wróciły z nami do domu, żeby były tutaj jakieś oswojone, bo rozumiem, że jeżeli chce pani je oswajać, to chce pani im znaleźć domy. Jeżeli ja pamiętam tą historię i wiem, że ma je pani od takich maluszków, tak jak już wcześniej wspominałam, warto było znaleźć od samego początku, trzymać je w domu, ewentualnie znaleźć kogoś, kto mógłby te koty przejąć, wychować i przekazać dalej, bo teraz będzie no już bardzo trudno je oswoić. Teraz czas, moi drodzy, na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy właśnie audycję z pytaniami.
Psy, koty i inne kłopoty.
Moi drodzy, zostajemy sobie przy kotach, bo dostałam pytanie, co zrobić, ponieważ 8-letni kocur miauczy w nocy. Jest to naprawdę denerwujące, nie jesteśmy w stanie spać. On po prostu chodzi po całym domu, miauczy, miauczy, miauczy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o miauczenie u kotów, tego typu zachowanie jest głównie podyktowane podnieceniem związanym z rozrodem. Jeżeli jest to kastrat, też mogą u niego to zostać, natomiast najczęściej pojawia się to u kocurów niekastrowanych. Miauczą też zarówno koty, jak i kotki, często dopraszając się o otwarcie drzwi, o większy kontakt fizyczny z opiekunem. Miauczenie takie ma na celu wyładowanie frustracji, oczywiście związane z napięciem seksualnym, no i oraz nawoływanie płci przeciwnej. Natomiast jeżeli jest to kocur dorosły, wykastrowany, no to w tym momencie musimy się zastanowić faktycznie, czy jest to związane z tym, że na przykład czuje inne koty, jeżeli to jest na przykład wolno stojący dom i pojawiły się gdzieś w okolicy nowe kocury, on może miauczeć po to, żeby odstraszyć albo dlatego, że czuje się źle. Czasami też koty miauczą w taki przeraźliwy sposób w sytuacji, kiedy coś się bardzo złego wydarzyło, czyli jeżeli ten kot miauczy od jakiegoś czasu, przypuśćmy od tygodnia, od dwóch, gdzie wcześniej w życiu tego nie było, no to w tym momencie warto by było udać się do weterynarza, sprawdzić, czy z kotem wszystko jest w porządku. Bo czasami takie głośne miauczenie, też połączone, i warto to sprawdzić, drogi słuchaczu, połączone z takim bardzo intensywnym, głośnym, głębokim mruczeniem. Mruczeniem, nie warczeniem, syczeniem, czyli takim, jakbyśmy to określili, mruczeniem, jak kotek jest na kolankach, może być związane z bardzo wysokim bólem u kota. Może się okazać, że coś jest bardzo nie tak. Kot chodzi i miauczy, bo czuje się zdezorientowany, przestraszony, szuka pomocy. No my w nocy śpimy, tak? Więc nie ma z nami kontaktu. A on czuje się samotny. Pamiętajmy, że koty są też zwierzętami, które są zmierzchowe, często też nocne. Dlatego on też w nocy po prostu, jeżeli się obudzi i czuje się źle bez nas, będzie miauczał po to, żeby nas obudzić. Zdarzyło mi się mieć też kota, który był całkowicie głuchy i miauczał i no niestety tutaj okazało się, że po prostu jest to zachowanie, którym on manifestuje fakt, że po prostu jest w domu i nic nie dało się z tym zrobić, nie dało się tego, moi drodzy, przepracować. Natomiast pamiętajmy też, że w przypadku takiego bardzo głośnego miauczenia będzie nam ciężko to przepracować, jeżeli nie będziemy znali podłoża, przyczyny tego zachowania. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie kontakt z weterynarzem i sprawdzeniem, czy coś tego kota po prostu nie boli. Bo najczęściej takie sytuacje, które są nagłe, pojawiają się w przypadku kotów, które coś boli. No i jeszcze jedno pytanie tutaj mam odnośnie kociaków, może trochę kocio będzie teraz, o tym, że kot mało pije i co z tym zrobić. Mój kot dostaje, też pani powiedziała, że dostaje karmę mokrą, że jest wszystko zrobione tak, jak powinno być, natomiast kot raczej nie podchodzi do miski z wodą, nie interesuje go to. Ja bym się tutaj raczej nie martwiła, a raczej nawet cieszyła, moi drodzy, że taki kot mało pije. Dlaczego? No, koty są pochodzenia pustynnego. Z natury nie piją, no i kiedy są karmione odpowiedniej jakości mokrą karmą albo barfem, no jest to im po prostu niepotrzebne. Więcej piją koty bardzo aktywne, ale oprócz tego zauważalne jest zwiększenie intensywności pragnienia kosztem apetytu u kotów z problemem z nerkami. Więc jeżeli nasz kot pije normalnie, jeżeli wypija tyle, ile gdzieś tam widzimy, że czasami do tej miski podchodzi, że to nie jest tak, że w ogóle nie pije, no to zwyczajnie po prostu zaspokaja swoje pragnienie na tyle, na ile potrzebuje. Kot o wadze 4 kg, karmiony suchą karmą, wypija przeciętnie jedną filiżankę wody dziennie. Więc jest to, jeśli taki kot był u weterynarza i jest zdrowy, a jednak mało pije mimo tego, mimo że jest karmiony suchą karmą, to wtedy powinniśmy dodać do jego menu posiłki mokre albo wręcz po prostu gdzieś tam tutaj się zastanowić nad tym, żeby zamienić tą karmę suchą na mokrą, czy też barf, czyli biologicznie odpowiednie surowe jedzenie, ewentualnie jedzenie gotowane. No i regularnie badamy nerki kota, żeby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Natomiast jeszcze raz wracając do pytania. Nie szkodzi nic, że kot mało pije, jeżeli dostaje mokrą karmę, albo jeżeli dostaje barfa. Absolutnie to takiemu kotu krzywdy nie zrobi. Nie ma tutaj żadnego takiego stresu, że cokolwiek się wydarzy. Teraz jeszcze jedno pytanie, może z tych, które tutaj dla was przygotowałam, może teraz dla odmiany o psach. Zaraz sobie coś znajdziemy. Albo może tak bardziej ogólnie, ponieważ mamy teraz jeszcze, już w sumie mamy, cały rok mamy sezon na kleszcze. O kleszczach na pewno będę jeszcze z wami rozmawiała, ponieważ tą audycję o kleszczach muszę wam powtarzać co roku, żebyście wiedzieli, te osoby, które nie słuchały, jak sobie radzić, jeżeli ten kleszcz się pojawi. Natomiast co zrobić, gdy nasz kot czy pies ma kleszcza? Jeżeli nie potrafimy go sami usunąć, to od razu wybieramy się do weterynarza. Dlaczego nie jutro, moi drodzy? Dlatego, że im dłużej kleszcz jest w ciele naszego zwierzaka, tym większe prawdopodobieństwo, że niestety zarazi naszego zwierza jakąś nieprzyjemną, być może nieuleczalną chorobą. Niestety odkleszczowe zapalenie mózgu powoduje częściowy paraliż u psów, które nawet mimo bardzo wysokiej fizykoterapii mogą już nigdy nie chodzić tak, jak chodziły wcześniej. Dlatego kleszcza trzeba usunąć jak najszybciej. Pamiętajmy też, że kleszcze noszą babesziozę, że kleszcze noszą anaplazmozę, różne dziwne patogeny, które mogą naszemu psu czy kotu zrobić krzywdę. Jeżeli nie mamy doświadczenia, jeszcze raz podkreślę, niezwłocznie udajemy się weterynarza. Jeżeli to potrafimy, to usuwamy kleszcza, starając się go nie wykręcać, moi drodzy, nie zduszać przede wszystkim tego jego odwłoka, ponieważ kleszcz zaczyna wtedy wymiotować i wpuszcza do krwi naszego zwierzaka więcej tych patogenów. Kleszcze mogą być mikroskopijne, gdy są w formie larwy lub nimfy. Na razie nie ma takich. Na razie, czyli w lutym, nie ma jeszcze takich maluszków. One się pojawią dopiero około kwietnia, maja, wtedy będą takie mikrusy, które faktycznie są wielkości główki od takiej metalowej szpilki. I teraz, jeżeli mamy takiego mikrusa, to też możemy to zrobić pęsetą, szybko po prostu go zdusić, od razu wyciągnąć. Nie wyduszamy go jak pastę do zębów, tak, tylko raz szybciutko. Są też takie specjalne urządzenia, które służą do podważania kleszcza przy samym ciele i po prostu jednym szybkim ruchem wtedy tego kleszcza możemy wyciągnąć. Co się stanie, jeżeli zostanie opistosoma, czyli ten ryjek, ta część kleszcza zostanie w piesku. Nic się psu, moi drodzy, nie stanie. Nie wyciągajmy tego na siłę. Może to zaropieć, oczywiście. Staramy się to odkażać oktaniseptem, czy też innym antyseptykiem. Jak najbardziej staramy się to zrobić. Natomiast nigdy nie polewamy na przykład jeszcze żywego kleszcza, który jest naszym psie, żadnym, nie smarujemy go masłem, nie staramy się go zalewać jakimś alkoholem, bo to też będzie powodowało, że ten kleszcz niestety będzie coraz więcej patogenów naszemu przyjacielowi przekazywał. Więc staramy się go po prostu wyciągnąć, jeżeli zostanie ten ryjek, nic z tym nie robimy, poza tym, że odkażamy, pojawi się strupek, to zejdzie. Moi drodzy, sprawdzone nawet na mnie, ja kiedyś też z siebie wyciągałam kleszcza, zostało, no trudno. Po kilku dniach po prostu odpadło razem ze strupkiem i tak samo będzie u waszego psa. Nic absolutnie mu się nie stanie. Nie próbujcie tego igłą wyciągać ani niczym, nie grzebcie, bo jeszcze będzie nie dość, że pies się do was gdzieś tam będzie źle nastawiał, może wam zrobić krzywdę, to jeszcze my możemy zrobić mu krzywdę. No i zaraz kończymy, moi drodzy. Zanim zakończymy, to jeszcze powiem, że takie choroby odkleszczowe to nie przelewki, dlatego warto jest przede wszystkim zapobiegać, a nie leczyć. Mamy różne środki, mamy obroże przeciwkleszczowe, mamy kropelki, mamy tabletki na kleszcze, które mają najlepsze tutaj najlepsze działanie. Także stosujmy się, moi drodzy, do zaleceń weterynarzy, którzy każą po prostu zabezpieczać psy. przeciwko kleszczom. Na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. My jak zwykle spotykamy się za tydzień, moi drodzy, oczywiście po 8, no i w każdy wtorek oraz czwartek w Naukowych Faktach po 10.20. Ja tymczasem żegnam się z wami i życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.